Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach cyklu Salon Książki Biograficznej. Ja nazywam się Katarzyna Rębacka, pracuję w szczecińskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, a moim dzisiejszym gościem będzie autor sążnistej książki, sążnistej monografii poświęconej postaci szczególnej, postaci w pewnym sensie wymazanej z kart historii, i przywracanej sukcesywnie od końca lat 90., od połowy lat 90., a ta książka mam nadzieję, że spowoduje, że Henryk Sławik na stałe zagości na kartach polskiej historii i będzie postacią powszechnie znaną. Naszym dzisiejszym gościem jest pan dr Tomasz Kurpierz, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Katowicach. Dzień dobry, panie Tomaszu, witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa.
Książka sążnista, prawda? Musi pan to przyznać. Waży. No i ważna.
Nie patrzyłem dokładnie, ale pewnie troszkę waży.
Myślę, że troszkę waży, bo troszkę ją ponosiłam w torbie, żeby ją sobie dokładnie przeczytać. Ale zanim zajmiemy się Henrykiem Sławikiem, zanim porozmawiamy w ogóle o biografistyce, to ja chciałabym się właśnie zapytać pana, co pana sprowadziło na ten trop biograficzny? Czy wcześniej w pana dorobku są książki o charakterze biograficznym? Czy zajmował się pan jakimiś portretami zbiorowymi, pokoleniowymi? Innymi słowy, co spowodowało, że akurat ta postać, ten ruch polityczno-ideowy, ta epoka stała się pana źródłem zainteresowania?
Tak, to może na początek skoncentruję się na samej książce. Kilka słów i później kilka zdań powiem szerzej. Otóż na powstanie tej książki wpłynęły tak naprawdę dwie osoby. Jedna pośrednio, jedna bezpośrednio. Książkę zaczynam od postaci Henryka Zwicimmermana. To jest kluczowa postać w procesie przywracania pamięci o Henryku Sławiku, bowiem bez działań Henryka Zwicimmermana, o którym pewnie później będziemy jeszcze szerzej mówić, po prostu ta postać zniknęłaby, można powiedzieć, w mroku dziejów. Tylko tutaj na początek dwa słowa o nim. Henryk Zwicimmerman, prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, był w latach 1943-44 współpracownikiem Henryka Sławika. Po wojnie zrobił znaczącą karierę w Izraelu, był dyplomatą, wiceprzewodniczącym Knesetu. Już na emeryturze, jako już dosyć sędziwy człowiek, rozpoczął poszukiwania informacji o Henryku Sławiku. Był bardzo zdeterminowany, na początku niewiele się dowiedział, ale ostatecznie dotarł do rodziny Henryka Sławika, żyjącej wówczas żony i córki Krystyny, żony Jadwigi. I dzięki jego staraniom w 90 roku Henryk Sławik został utytułowany sprawiedliwym wśród narodów świata. Wówczas to wydarzeniem jakoś nie odbyło się szerszym echem, no ale Zimmerman był człowiekiem, można powiedzieć, takim upartym. W 97 roku wydał tom wspomnień, w którym obszerny rozdział poświęcił Henrykowi Sławikowi. No i tak ciągle ta postać właściwie nie była na Górnym Śląsku znana, o czym też będę jeszcze mówił, ale dzięki jego działaniom, jego spotkaniom, można powiedzieć, nastąpił przełom, bowiem tą postacią zainteresowały się dwie osoby wówczas. Grzegorz Łupczyk, który w 2001 roku skończył misję ambasadora RP na Węgrzech, oraz dziennikarka Elżbieta Isakiewicz. Efektem tego spotkania z Zimmermanem było powstanie na początek dwóch książek, takich można powiedzieć reportaży dziennikarskich na temat Henryka Sławika, które ukazało się w 2003 roku. I tu już wracam już tutaj jakby wątek, który bezpośrednio mnie dotyczy. Otóż postacią Henryka Sławika Grzegorz Łupczyk zainteresował Michała Lutego. Michał Luty to inicjator wielu przedsięwzięć polsko-węgierskich na Górnym Śląsku. Wcześniej w latach 80. znany działacz opozycji antykomunistycznej. No i Michał Luty zaczął poszukiwać autora, który mógłby zająć się taką naukową biografią Henryka Sławika. I dotarł do mnie ponad dekadę temu, można powiedzieć, Michał Luty. I muszę powiedzieć tak, po pierwsze, dosyć się interesowałem historią Górnego Śląska. Studiowałem w latach 90. na Uniwersytecie Śląskim, a wówczas o Henryku Sławiku właściwie nic nie słyszałem. No, to można powiedzieć, to jest wstyd dla całego środowiska. No, zainteresowałem się tą postacią, troszkę bliżej. Poznałem te książki, o których wspomniałem, pani Isakiewicz, pana Grzegorza Łupczyka. No i stwierdziłem, że jest to dobra postać do opisania. Oczywiście na początku te założenia były takie troszkę skromniejsze, a miałem pewne doświadczenie już, można powiedzieć, skromne, ale pewne doświadczenie w pisaniu biografii, bowiem doktorat przygotowałem również biografię dosyć obszerną Zygmunta Lasockiego, hrabiego, który działał w ruchu ludowym, bo można powiedzieć, to był wyjątek, jeden z bliskich współpracowników Wincentego Witosa. Wówczas też napisałem biografię pretekstową, bo to też postać była Henryk Lasocki, taka postać, można powiedzieć, znana tylko w gronie fachowców zajmujących się ruchem ludowym i dyplomacją, bowiem Henryk Lasocki w latach 20. był również ambasadorem, posłem nadzwyczajnym w Wiedniu, w Pradze. No i że tak powiem, miałem pewne doświadczenie w pracy nad biografią. Wiedziałem, że to jest to praca no, dosyć skomplikowana, ale wdzięczna. Wdzięczna, bo praca nad biografią często prowadzi w miejsca, o których historyk na początku nie myśli. Spotyka się osoby, o których istnieniu się nie wiedziało, po prostu tak można powiedzieć. To jest taki jakby był jeden taki czynnik, który wpłynął na to, że po pierwsze zainteresowanie historią Górnego Śląska, po drugie jakieś tam doświadczenia w pracy nad biografiami. Również w pracy w Instytucie Pamięci Narodowej właściwie od kilkunastu lat krążę gdzieś wokół spraw biograficznych, bowiem przygotowałem różnego rodzaju jakieś szkice biograficzne, mniejsze, większe biogramy. Jestem w redakcji Encyklopedii Solidarności, w kilku innych przedsięwzięciach, które krążyły wokół, można powiedzieć, portretów indywidualnych i zbiorowych. No i to te jakby doświadczenia nieco ośmieliły mnie, żeby zająć się tą postacią. To tak można powiedzieć na początek. Założenia były skromniejsze, bowiem na początku chciałem, myśląc, że ten okres węgierski już w miarę został opisany, chciałem się skupić głównie na tym okresie międzywojennym, bo w tych wspomnianych przeze mnie książkach i oczywiście Henryk Zwicemerowa też nie wspomina o tej działalności Sławika w okresie międzywojennym, bo jej nie znał. No a jakby autorzy, o których kilkakrotnie wspominam, czyli pani Zakiewicz, Łupczyk, skoncentrowali się no i z przyczyn oczywistych na takiej bardziej spektakularnej działalności na Węgrzech. No i zacząłem pracę od okresu międzywojennego. No i proszę państwa, tutaj pierwszy taki podstawowy problem. Otóż okazało się, że ten główny zrąb źródłowy, czyli akta dotyczące działalności Polskiej Partii Socjalistycznej na Górnym Śląsku, w większości zaginęły całkowicie. Zostały wywiezione we wrześniu 1939 roku do Krakowa i tam prawdopodobnie zostały spalone po prostu. No i tak to był taki pierwszy problem. No ale oczywiście historyk nie jest bezradny. Mamy tutaj do czynienia z aktami różnej proweniencji, różnych urzędów, no życie polityczne.
Przepraszam, ale to może do bazy źródłowej wrócimy za chwilę, bo mnie jeszcze by interesowała kwestia właśnie, tak jakby wyjaśnił pan, że jest człowiek, który się interesuje, który szuka innych osób, które mogłyby się zainteresować, czyli jest tak naprawdę nie tylko autorem, mówimy tutaj o Zimmermanie, tak, nie tylko autorem wspomnień, ale tak naprawdę takim nośnikiem pamięci, która jakby w jego intencji ma być pamięcią żywą, ma być pamięcią kontynuowaną. I tutaj przenoszenie na kolejne osoby, jakby zaszczepianie ciekawości tą postacią jest wyraźnie zarysowane w książce i jak widać, pan tego bakcyla też połknął. No ale powiedział pan o 10 latach. Ja tak specjalnie drążę ten temat właśnie jakby metodologiczno, taki warsztatowy. No bo nie wszyscy może zdają sobie sprawę, że pisanie biografii to jest mozolna sprawa. Mamy w pewnym sensie renesans teraz na rynkach wydawniczych biograficzny, no bo jest mnóstwo reportaży, ale jednak ta praca historyka jest troszkę chyba trudniejsza niż taka praca publicystyczna, nie ujmując absolutnie tutaj talentom pisarskim i intelektualnym autorów. No bo właśnie, bo trzeba się przekopać. Jak się tak człowiek dokopuje do pewnych informacji, to okazuje się, że nie ma ich z czym zestawić, nie ma ich z czym zweryfikować. I tu jest kwestia właśnie tej bazy źródłowej, o której pan wspomniał. Bo ja mam wrażenie, że ta pierwsza część to jest troszeczkę historia prasy. To jest troszeczkę tak, jakbyśmy mieli w tej książce, bo tam będzie kilka takich pigułek, albo piguł, takich wielkich, sążnistych piguł, w wielkiej, sążnistej pigule, właśnie Gazety Robotniczej, prawda? Że tutaj tą podstawą jest to, co Sławik pisał o rzeczywistości lat przedwojennych, to, co pisał o ruchu socjalistycznym, Ale czy znalazł pan gdzieś w prasie, ale tej innej prasie, komunistycznej, ludowej, Korfantego, w Polonii, nie wiem, o nim informacje, jak jego kreślono jako przeciwnika politycznego albo jako działacza socjalistycznego, jako polityka? Czy tu się panu udało to jakoś zestawić, zweryfikować?
Tak, oczywiście ta kwerenda była szeroka. Ja jeszcze może nawiążę do ogólnego tematu bardziej, bo biografistyka to jest rzeczywiście dosyć wdzięczny sposób narracji historycznej, wykraczający, można powiedzieć, poza taką ścisłą specjalizację, bo biografistyką się rzeczywiście dużo osób zajmuje, ale no to jest wdzięczne, ale są różne zagrożenia. Pisząc biografię taką pretekstową, a taki był mój cel, oczywiście oprócz tych problemów źródłowych, o których jeszcze powiem, jest inny problem. Otóż jeżeli opisujemy postać aktywną, która działa na wielu płaszczyznach, to tak naprawdę muszę dotknąć kilku sfer działalności, czasami w gry, że tak powiem kolokwialnie, czasami dość różnych. W przypadku tej działalności międzywojennej Sławika mamy do czynienia przede wszystkim, o czym pani mówiła, z działalnością tą prasową, czyli historią prasy, która jakoś tam została opisana na Górnym Śląsku mniej lub bardziej dobrze, no i z działalnością ruchu socjalistycznego. To można by powiedzieć moje takie dwie główne osi narracji tylko z okresu międzywojennego. Jak wspomniałem, ta baza źródłowa, już na początku napotkałem tu pewne problemy, bo ten główny zasób źródłowy nie istnieje po PSU, no ale pozostała właśnie prasa, pani wspomniana. Przede wszystkim oczywiście prasa socjalistyczna. Tu mamy sytuację specyficzną, bo Sławik jest politykiem w wymiarze regionalnym, od lat 30. już w wymiarze ponadregionalnym, ale jednocześnie jest czynnym dziennikarzem, który w Gazecie Robotniczej przepracował prawie 17 czy około 17 lat na wszystkich stanowiskach, od można powiedzieć takiego współpracownika do redaktora naczelnego i wydawcy. No i oczywiście naturalnym takim tym podstawowym tym źródłem była Gazeta Robotnicza, o której pani tutaj wspomniała. Ale nie tylko. No, prasa w okresie międzywojennym przeżywała prawdziwy rozkwit. To można powiedzieć, że były takie złote lata prasy, która się wówczas była na Górnym Śląsku, w innych regionach kraju rozwinięta po prostu znakomicie. Było setki tytułów, można powiedzieć, na Górnym Śląsku. W pewnym momencie 200-300 tytułów wychodziło regularnie, takich poważniejszych. Prasa o różnej formie, różnej treści, jako podstawowe źródło propagandy, walki politycznej. I oczywiście Sławik wraz z tym, jak jego kariera postępowała, dziennikarska i polityczna, był obiektem zainteresowania prasy związanej z Korfantem. Tutaj mam na myśli przede wszystkim Polonię, bardzo nowoczesny wydawany dziennik wówczas, no można powiedzieć, który odskakiwał technicznie od innych gazet. Prasa związana z obozem, można powiedzieć, narodowym. Mniej komuniści, bo tutaj to oni wydawali na Górnym Śląsku jakieś takie drobne rzeczy i tego, ale paradoksalnie najwięcej informacji na temat Sławika w innej gazecie, nie w Gazecie Robotniczej, znalazłem po tym, jak w PPS-ie nastąpił rozłam w 28 roku. Sławik, można powiedzieć, wówczas zostaje jednym z liderów PPS-u, a dotychczasowy wieloletni lider Polskiej Partii Socjalistycznej na Górnym Śląsku, Józef Miszkiewicz, no, popierając rządy Piłsudskiego, co nie zgadzało się z ogólną linią polityczną PPS-u, zakłada nową partię, jak się okazało, niebawem taką partyjkę, bo ona nie rozwinęła przecież działalności Śląską Partię Robotniczą. Zakłada swoje pismo, Robotnik Śląski, i właściwie 28, 29, 30 rok to jest po prostu stos polemik i ataków personalnych na Sławika. Sławik też tutaj nie był dłużny. No, niektórzy, tak powiem, oburzają się poziomem pewnych ataków, zwłaszcza współczesnych, polemiki prasowej. Jeżeli ktoś, nie historyk, poczytałby tą prasę w okresie międzywojennym, szczególnie w tym okresie pewnych spiętrzeń politycznych, no to byłby zaskoczony, jak ta walka polityczna prasowa była brutalna, jak czasami sięgała wręcz bruku. I tutaj Sławik też, można powiedzieć, będąc wówczas jeszcze dosyć młodym dziennikarzem, dał upust swoim takim rządzom politycznym, dosyć krwawym, będąc jednocześnie sam ofiarą takich ataków, bo oczywiście nie był również jedynie ofiarą ataków ze strony swoich dawnych towarzyszy partyjnych, ale również bardzo ostro wraz z tym, jak jego pozycja wzrastała, atakowały go inne partie polityczne. Sławik, to warto podkreślić, był mocnym antyklerykałem. I też tutaj znalazłem dosyć takie porządne, można powiedzieć, polemiki na łamach Gościa Niedzielnego, które tutaj, no, socjaliści i prasa kościelna, to no, można powiedzieć, to jest osobny temat. Krótko mówiąc, wyzywali się po prostu na łamach prasy.
Ale to jest bardzo, bardzo ciekawy wątek i rzeczywiście słusznie pan go jakby tutaj wybił, że że ta publicystyka, ta polemika prasowa, tak zwana publiczna, no ona się charakteryzowała mocnym, ciętym językiem, ale też dochodziło do rękoczynów, prawda? Że czytelnik mógł poczuć się na tyle oburzony, że wpadał do redakcji i właśnie i coś takiego spotkało właśnie Sławika, prawda? Kiedy został chyba spoliczkowany w redakcji.
Sprawa mogła się skończyć poważniej, bowiem poszło o krótki artykuł na temat oficerów z Poznańskiego. Chodziło o dwóch czy tam kilku oficerów, którzy zdezerterowali do Niemiec. No i to tak wydźwięk artykułu był, że trzeba uważać na oficerów pochodzących z Wielkopolski, a działających na Górnym Śląsku, bo tam też pewna grupa tam funkcjonowała, służyła. No i rozcieczeni dwaj oficerowie w marcu 1927 roku wpadli do redakcji, wymachując no, bronią odbezpieczoną. Doszło do szamotaniny i właściwie gdyby nie interwencja wspomnianego przeze mnie Józefa Biniszkiewicza, jeszcze to mamy sytuację przed rozłamem, który jakoś ostudził zapał tych krewkich oficerów, mogło dojść do tragedii, bo właściwie Sławik tam jakimś krzesłem się bronił, doszło do szarpaniny. Całe zajście zostało dosyć szczegółowo opisane na łamach Gazety Robotniczej. Zresztą ten artykuł to jest też ilustracją tam w mojej książce, bo jest na tyle ciekawy. No był to moment dosyć taki, można powiedzieć, no dosyć taki no dramatyczny w życiu dziennikarskim Sławika, ale to nie był wyjątek, bo dochodziło do zamachów na dziennikarzy. Dziennikarz Zabawski z Polonii został ciężko pobity w Katowicach na ulicy do takich rodzajów koczynów dochodziło dosyć często. No, ale to, szanowni państwo, to jest pewien obraz epoki w okresie międzywojennym. Mamy tutaj kilka lat po I wojnie światowej dosłownie, kiedy jednak ta wartość życia ludzkiego jest jakby inaczej, może tak użyję takie słowa, mierzona. No, jednak mamy tutaj do czynienia z weteranami I wojny światowej. Miałem taką refleksję, że nawet patrząc na powstania śląskie, nie deprecjonując oczywiście skali walk, ale biorąc pod uwagę przeżycia żołnierzy, oficerów w czasie I wojny światowej, to takie zamieszki polityczne, i to spotkałem się z takimi relacjami, które miały miejsce na przykład w 20 czy 21 roku w Katowicach, w innych miastach górnośląskich, to dla nich to był rodzaj takiej, no przepraszam, ale zabawy pewnej, w porównaniu z tym, co działo się na froncie. No i ten pewien rodzaj militarnego, takiego ostrego podejścia jest widoczny w latach 20. Powiedziałbym, pod koniec lat 20. trochę to się osłabia, ale wraz znowu z zaostrzeniem sytuacji w połowie lat, od początku lat 30. wraz z kryzysem gospodarczym, interwencjami wojska na ulicach górnośląskich, z ogólną militaryzacją. Trzeba też już wspomnieć, że w latach 30., w drugiej połowie lat 30. nawet taka, można powiedzieć, pacyfistyczna Polska Partia Socjalistyczna miała swoje takie, można powiedzieć, bojówki i jakieś mundury. To wskazuje, że to życie polityczne było no, dosyć brutalne. No i Sławik też był elementem ataków, ale sam też uczestniczył w różnych atakach.
No właśnie, ale zatrzymamy się przy tych atakach, oczywiście w rozumieniu bardzo szerokim i tym epokowym, o którym pan powiedział. Bo tam on pełni bardzo szczególną funkcję w redakcji Gazety Robotniczej, dzisiaj nieistniejącą z tego, co się orientuje w prasie medialnej. I to jest bardzo szczególna funkcja, obciążona odpowiedzialnością, ponieważ on jest redaktorem odpowiedzialnym. Proszę powiedzieć, co to oznaczało, z czym to się wiązało? Co taki redaktor odpowiedzialny w gazecie, za co właśnie odpowiadał, jak był rozliczany i przez kogo był rozliczany?
Oczywiście była to dosyć specyficzna funkcja w gazecie. Sławik objął funkcję redaktora odpowiedzialnego Gazety Robotniczej w 1922 roku, czyli jako stosunkowo młody człowiek. Stanowisko, funkcja redaktora odpowiedzialnego to, można powiedzieć, była pewna zdobycz cywilizacyjna krajów demokratycznych już w drugiej połowie XIX wieku. Polegała na tym, że w imieniu redakcji wyznaczono tego specjalnie dziennikarz, redaktor, czasami współpracownik, który nie musiał być koniecznie pracownik gazety, w imieniu redakcji występował przed sądami i w razie konieczności, jeżeli była taka konieczność, to znaczy sąd orzekł karę dla gazety, taki redaktor szedł do więzienia na kilka, w okresie wojennym na kilkanaście tygodni, różnie to trwało, czasami na kilka dni. Jeżeli gazeta nie miała pieniędzy po prostu na zapłacenie grzywny, to taki redaktor wówczas szedł do więzienia, czyli w imieniu, po prostu tak krótko mówiąc, w imieniu redakcji siedział w więzieniu. No, można powiedzieć, to zapewniało pewną swobodę działania, pewną anonimowość, tajemnicę dziennikarską innym pracownikom, współpracownikom tych gazet. Czasami, jak wspomniałem, byli to dziennikarze, czasami w ogóle były to osoby wyznaczone jakby przez redakcję, której praca polegała na tym, że musiała siedzieć ta osoba w sądzie i po prostu ewentualnie siedzieć w więzieniu. Sławik pełnił te funkcje, łączył obie, jak można powiedzieć, funkcje, taką praktyczną, dziennikarską i tą redaktorską. I to wyszło mu, moim zdaniem, bardzo na dobre. Po pierwsze, Gazeta Robotnicza była mocno atakowana. Zresztą dziennikarze socjalistyczni byli dłużni i dochodziło do bardzo licznych procesów. W 1926 roku Sławik był już po 50 procesach, w 4 latach, 50 procesach, a w 1928 roku po 100 procesach. I uczestniczył w 100 procesach. Gazeta, PPS nie mieli oczywiście dużo pieniędzy i Sławik musiał się sam bronić. I była to dla niego doskonała szkoła życia, bowiem to trzeba wspomnieć, był to samouk, skończył jedynie pochodził z bardzo biednej rodziny chłopskiej, skończył jedynie szkołę ludową, zaczynał pracę w różnych miejscach daleko, czasami od rodzinnych stron. W Waltonie koło Hamburga wstąpił do PPS-u i ta jego taka praca, można powiedzieć, w sądzie, gdzie czasami musiał się w ciągu jednego dnia wypowiadać, bronić się na kilka różnych merytorycznie tematów, bowiem te sprawy sądzone dotyczyły i spraw gospodarczych, i politycznych, społecznych, wyznaniowych. To właściwie było kilka takich głównych zestawów. Sławik kompetentnie się wypowiadał, to podkreślali jego przeciwnicy polityczni. No, wielokrotnie. No i oczywiście też wielokrotnie siedział w więzieniu. Na ogół to kilkanaście dni do kilku tygodni. I tu mamy relację jego przeciwników politycznych, taka dosyć komiczna. Spotkałem jedną relację, że mówili, no to taki represjonowany redaktor, a tak, bierze do sobie do stos książek do więzienia, koniaczek. Bo redaktorzy byli, no wiadomo, w więzieniach traktowani no, na specjalnych warunkach. Nawet mogli otrzymywać w restauracji po bliskich obiady, bo to był traktowani byli jako więźniowie polityczni, tacy, no tak można powiedzieć, na specjalnych warunkach. No i ten czas Sławik doskonale wykorzystywał na samokształcenie. Po prostu brał sobie jakiś dobry koniaczek, stos książek i siedział tam w tym więzieniu. No pomarzyć, można powiedzieć.
Poważne sprawy studiował jednym słowem.
Tak. No oczywiście to trochę żartem po serio, bo wolność ograniczona jego była, ale w ten sposób i gazeta, można powiedzieć, mogła funkcjonować, no a on się kształcił, bo jednocześnie działając w Gazecie Robotniczej też bardzo angażował się od początku i to trzeba podkreślić, to jest taki ważny rys jego działalności publicznej właściwie przez cały okres, łącznie z okresem węgierskim, w edukację młodzieży. I tutaj na Górnym Śląsku szczególnie zwraca uwagę na edukację młodych robotników, którzy tak jak on nie mieli właściwie żadnych szans na edukację. Był jednym z takich liderów stowarzyszenia, które tam kilka razy nazwy zmieniało, Stowarzyszenie Młodzieży Robotniczej Siła, która organizowała różne kursy, wycieczki, jakieś takie rzeczy, które mogły wspomagać jakby taki rozwój edukacji na poziomie najbardziej podstawowym, bo to było celem Sławika. No i to na tym się skupiał właściwie aż do 1928 roku, kiedy nastąpił przełom, można powiedzieć, to jest ważny moment w jego działalności publicznej międzywojennej. Po pierwsze, w wyniku tych zmian w samej partii obejmuje stanowisko redaktora naczelnego Gazety Robotniczej i wchodzi już takie w skład ścisłych władz PPS-u i stopniowo, to można powiedzieć, takim działaczem socjalistycznym nie tylko w regionie, ale również już w władzach centralnych, bo później w latach 30. jest członkiem Rady Naczelnej, organizuje sport robotniczy nie tylko na Górnym Śląsku, ale również na terenie jakby szerszym. W 1927 roku jest to ciekawa sprawa, kierownikiem drużyny takiej robotniczej polskiej, która reprezentuje PPS na Olimpiadzie Robotniczej w Pradze. To też można powiedzieć taka ciekawostka. No, jest taka działacza takiego regionalnego, powoli wyrasta taki działacz o takim szerszym znaczeniu. Ale oczywiście Górny Śląsk to centrum jego działalności aż do 1939 roku.
No właśnie chciałam się zapytać o tą karierę, bo ona rzeczywiście od tego 1928 roku nabiera rumieńców, nabiera przyspieszenia i to nie tylko kariera tego polityka regionalnego, ale on staje się radcą miejskim, prawda? On wchodzi w skład Śląskiej Rady Wojewódzkiej, także to, tam ileś tych obszarów, na których działa, zajmuje jakieś tam konkretne miejsce w tym wszystkim, ma dużo większe wpływy, no i jakieś tak większe zaplecze. Przy czym generalnie sytuacja Polskiej Partii Socjalistycznej no nie jest najlepsza. Jest zauważalny odpływ członków i to nie tylko w regionie, ale również w całej Polsce. Ja chciałam się zapytać, czy on miał jakieś ambicje, czy on przejawiał jakieś takie ambicje, żeby zostać politykiem o randze ogólnopolskiej, Czy też ta działalność społeczna, w którą był niezwykle zaangażowany w Katowicach i w regionie, powodowała, że wolał zostać u siebie?
Mam wrażenie, że koncentrował się na regionie swoim. To jest tak, że jego pozycja polityczna wzrasta taka szersza, ale tego w kontekście jakby działalności na Górnym Śląsku. To był polityk i dziennikarz, ale to był przede wszystkim, jak tak patrzymy na jego całe życie, to przede wszystkim był działacz społeczny. Jednak, bowiem od początku zwraca uwagę, i to może to patetycznie brzmi troszkę i tak górnolotnie, ale rzeczywiście w tej działalności zwraca uwagę na tych najuboższych, bezrobotnych. Będąc radnym miasta Katowic, od początku jest w tych komisjach opieki społecznej i tam wielokrotnie apeluje, zwraca się, popiera te wnioski, które mają na celu polepszenie sytuacji osób najuboższych, bezrobotnych, a trzeba powiedzieć, wielki kryzys, który wówczas się powoli zaczynał, a który w latach 30. na Górnym Śląsku odcisnął bardzo głębokie piętno, tutaj to było pole do popisu dla socjalistów. I też rzecz, tak samo w Śląskiej Radzie Wojewódzkiej, czy takim organie wykonawczym przy wojewodzie, to już była poważna funkcja. Tą funkcję Sławik pełnił ponad półtora roku. Również, jak można powiedzieć, ten sam zakres spraw był w jego gestii. Był działaczem społecznym i to jest najistotniejsza sprawa i na tym się skupiał. I wydaje mi się, że tu się mógł realizować. A PPS paradoksalnie w cały okres międzywojenny, wydawałoby się, że teren wielkoprzemysłowy, gdzie klasa robotnicza jest biedna i można powiedzieć podatna na pewne radykalne hasła. Otóż PPS cały czas było w opozycji. To wynikało też z takich szerszych uwarunkowań, powiedziałbym, cywilizacyjnych. Na Górnym Śląsku miał duży wpływ Kościół katolicki. No i można powiedzieć, ten elektorat robotniczy w dużym stopniu, że tak użyję nieładnego słowa, skonsumowały partie związane po pierwsze przede wszystkim z Partią Narodową, a później Korfanty i Kadecja, która umiejętnie grała na tych, można powiedzieć, sprawach i wyznaniowych, i tych socjalnych. I PPS była ciągle w opozycji. To, można powiedzieć, też miało swoje dobre strony, bowiem partia nigdy karierowiczów nie przyciągała, bo za bardzo nie miała co im oferować tak naprawdę jakichś finansów. Zresztą Gazeta Robotnicza też borykała się z ogromnymi problemami. W latach 30. to już jest mutacja krakowskiego na przodu, później centralnego organu PPS robotnika. Dziennikarze socjalistyczni wielokrotnie musieli pracować za darmo, albo nawet dokładali do interesu, tak można powiedzieć, wielokrotnie. Czyli ta sytuacja też finansowa sytuacja Sławika nie była zbyt dobra. Oczywiście już w latach 30., kiedy był wydawcą naczelnym, pełnił inne funkcje, przez kilka lat był radnym, jak wspominaliśmy, w mieście, w Śląskiej Radzie Wojewódzkiej, ona się poprawiła, ale to nigdy nie była jakaś taka dobra sytuacja finansowa. No i PPS tak działał, przyciągał ludzi, oczywiście też nie ma co idealizować, bo założenia PPS-u były dość utopijne, można powiedzieć nierealistyczne, ale karierowiczów nie przyciągał PPS nigdy.
No właśnie, ale też trzeba powiedzieć, że Sławik był konsekwentny, bo powiedział pan wcześniej, że był antyklerykałem, prawda, że miał takie wyostrzone pióro publicystyczne, że nie miał problemu z atakowaniem różnych osób reprezentujących różne stanowiska. Konsekwentnie podążał drogą lewicową, ale nie skrajnie lewicową, jeżeli za skrajność przyjmiemy komunizm i przyjmiemy ten lewicowy nurt internacjonalistyczny, że tak powiem. I tutaj pozwolę sobie przywołać taki fragment jego publicystyki właśnie o takim antykomunistycznym ostrzu, który został napisany w roku 1932. Kto łudzi się nadzieją na porozumienie z komunistami, ten popełnia lekkomyślnie grzech wobec własnej partii. Trzeba raczej myśleć o tym, jakby obronić nasze szeregi przed tymi rozbijaczami. Słowami apelując do rozsądku komunistów, to rzucanie grochu o ścianę. Tu trzeba innych argumentów. Argumentem tym może być tylko milicja partyjna, która ochroni każdy wiec i każde publiczne wystąpienie naszej partii przed rozbijaczami. Wszystko jedno, z jakiej strony pochodzą. Partia nasza musi stworzyć tę organizację obrony, która stanie na każde zawołanie. Nie mamy najmniejszego powodu znosić cierpliwie prowokacji. Kto prowokuje, musi się liczyć z następstwami. To jest ten moment, kiedy rzeczywiście ze względu na kryzys gospodarczy partia socjalistyczna boryka się z ogromnymi problemami finansowymi, kadrowymi. I to jest też moment, w którym komuniści no, troszeczkę jednak zmieniają front w związku z wytycznymi kominternowskimi i istnieje rzeczywiście takie realne zagrożenie, że na tym zrewoltowanym, na tym ogarniętym ogromnym bezrobociem Górnym Śląsku te skrajne idee i skrajne pomysły znajdą swoich po prostu sympatyków.
Tak, Sławik był antykomunistą zdeklarowanym. Ja muszę powiedzieć, dosyć długo zastanawiałem się nad podtytułem książki. No, miałem różne koncepcje, ale ostatecznie stwierdziłem, że należy wyeksponować jego socjalizm. Czyli podtytuł książki brzmi Biografia socjalisty. I też jednocześnie już podkreślam też na okładce z tyłu, że był antykomunistą. Po naszych doświadczeniach z PRL-em, dla opinii publicznej szerszej, komunizm z socjalizmem zlał się. To jest, można powiedzieć, z olbrzymią stratą dla pamięci, dla tych socjalistów niepodległościowych. Sławik od początku, bo tutaj pani przywołała jego artykuł z lat 30., kiedy rzeczywiście były też takie różne koncepcje. Socjaliści rozważali na poziomie centralnym pewną współpracę z komunistami, taką taktyczną, chcąc jakby też mieć pewien wpływ na ten rewolucyjny nurt i takie nastroje, które w czasie wielkiego kryzysu mogły się rozwijać. Ale sprawa współpracy z komunistami na Górnym Śląsku to właściwie była kwestia już od początku lat 20. Bardzo istotnym moim zdaniem jest artykuł Sławika już z 20 roku, kiedy on określa pewne cele działalności PPS-u w okresie, kiedy jeszcze nie zdecydowano o przynależności Górnego Śląska, takiego kraju, no okres jeszcze plebiscytowy przed trzecim powstaniem śląskim. I otóż Sławik w tym artykule na łamach Gazety Robotniczej, jeszcze jako współpracownik, pisał, że po pierwsze trzeba zdobyć pełną niepodległość, niezależność i wówczas dopiero w pełnym, niepodległym, niezależnym kraju, czyli miał na myśli przyłączenie Górnego Śląska do wolnej, demokratycznej Polski, można walczyć o prawa pracownicze i dążyć do ustroju socjalistycznego. I oczywiście w latach 20-30 czasami PPS używał bardzo radykalnego języka, ale nigdy socjaliści związani z PPS-em, z tym Sławik, nie przekroczyli podstawowych tych progów, czyli zawsze opowiadali się za niepodległością Polski, zawsze za demokracją. I w tej sytuacji, kiedy mieliśmy do czynienia z komunistami, z agenturą Moskwy. Oczywiście ta współpraca mogła być jedynie taktyczna i polegająca de facto na wyrywaniu sobie towarzyszy tak naprawdę wzajemnym. Komuniści mieli duże wpływy na Górnym Śląsku, stosunkowo duże wpływy w 1923 roku. Nawet wówczas podjęto taką próbę przewrotu, powstał taki komitet komunistyczny i wówczas socjaliści, w tym Sławik, jednoznacznie ocenili te działania jako wybryki pewnej grupy radykalnych lewicowców agenturalnych związanych z Moskwą, które należy stłumić. Oczywiście komuniści wówczas dosyć brutalnie też zostali, można powiedzieć, ich wystąpienia stłumione przez wojsko. Temu też socjaliści z kolei przeciwstawiali się, mówili, że przeciwko robotnikom, no, komunistom nie można używać takiej brutalnej siły. Sławik również niejednokrotnie bronił z komunistów aresztowanych na przykład na łamach swojej gazety. Zresztą tutaj doszło do takiej, to zachęcam do książki, nie będziemy w szczegóły wchodzić do sporej awantury w 1924 roku, kiedy Sławik bronił komunistów, okazało się, że oni konfabulowali. Chodziło tam o rzekome przestępstwa służby więziennej w Katowicach. No tutaj Sławik wówczas zagrożony był dosyć poważną karą, 2 lat więzienia, to już były nie przelewki. No i wtedy to się, można powiedzieć, wściekł na tych lokalnych komunistów, ale to jest taki wątek osobisty. A co mnie uderzyło też w trakcie pracy nad tym okresem międzywojennym Sławika? Otóż socjaliści mieli doskonałe rozeznanie tego, co się działo w Związku Sowieckim. Może też przez jakieś kontakty prywatne z komunistami, bo też tutaj partie działały, ale też osoby się znały. Jak przejrzymy prasę socjalistyczną, nie tylko Gazetę Robotniczą, to może nas uderzyć stopień szczegółowości i świetne rozeznanie to, co dzieje się w Związku Sowieckim. Opis na przykład procesów później w latach 20-30. I to też wydaje mi się wpływało na to, że mając tak dobrą wiedzę o zbrodniach, już wówczas, które się działy w Rosji Sowieckiej, w Związku Sowieckim, socjaliści niepodległościowi mieli świadomość, że rewolucja, ten taki przewrót krwawy może doprowadzić jedynie do eskalacji terroru i de facto do drastycznego pogorszenia sytuacji robotników. Stąd ta taka, można powiedzieć, fundament, bariera, czyli niepodległość i demokracja. W ramach demokracji można było tworzyć ustrój socjalistyczny. To oczywiście okazało się mrzonką, ale to socjaliści wierzyli. Może dlatego też przegrali, jakiś nie mieli nigdy jakichś poważniejszych wpływów, bo bo to była, to, no, czasy były takie, szczególnie lata 30., że po prostu tutaj niestety goła siła miała coraz większą znaczenie, no, a nie droga ewolucji. No, to było takie idealistyczne założenie, że jeżeli będziemy edukować robotników, będziemy wpływać na klasy rządzące, na burżujów, bo oczywiście terminologii tej używali socjaliści, to jakoś ten ustrój da się zmienić. Tak się nie stało. Niemniej jednak Sławik był, to jeszcze raz trzeba podkreślić, zdecydowanym antykomunistą przez cały okres swojej działalności.
Tych wrogów politycznych on będzie miał wielu i to wybrzmi również w momencie, kiedy znajdzie się na Węgrzech, kiedy wybuchnie II wojna światowa. I właściwie ja mam takie nieodparte wrażenie, że o Henryku Sławiku trudno byłoby mówić w takim kontekście ogólnopolskim, czy jakiejś historii nawet powszechnej, gdyby nie te Węgry i gdyby nie to, jaka rola mu przypadła, czy jaką rolę wykreował, bo tutaj też możemy się zastanawiać, kto tak naprawdę spowodował, że Henryk Sławik stanął na czele Komitetu Obywatelskiego, który sprawował pieczę nad polskimi uchodźcami od września 1939 roku na Węgrzech. Czy to się stało przypadkiem, czy to było wymyślone, czy on był znany. Ja sobie pozwolę przeczytać tutaj fragment pana książki, który opisuje sytuację, jaka nastąpiła w obozie w Halembie, to jest wrzesień 1939 roku. Po wybuchu wojny Sławik próbował najpierw dotrzeć do Warszawy, spotkać się z rodziną, ale no, losy się tak potoczyły, że znalazł się na terenie kraju, który był, no właśnie, o tym kraju i o sytuacji w Węgrzech też będziemy musieli powiedzieć, bo ona jest dość skomplikowana i ja się dużo dowiedziałam z pana książki na temat Węgier właśnie i ich roli w okresie II wojny światowej. A ten opis sporządził Józef Antal, o którym za chwileczkę sobie też więcej powiemy. On był człowiekiem, który zajmował się z ramienia 9 Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, między innymi opieką nad uchodźcami, objeżdżał obozy, w których znajdowali się Polacy, ich pobyt tam w żaden sposób nie był uregulowany, należało zebrać informacje, należało stworzyć jakiś pomysł na to, co z tymi ludźmi zrobić. I ten obóz w Halembie był jednym z wielu, do których Antal dotarł. I jak tutaj czytamy u pana, do tej pory przebieg tych spotkań był bardzo podobny. Węgier pytał o warunki, najważniejsze potrzeby, Polacy odpowiadali i na tym zwykle się kończyło. Spotkanie w Halembie przebiegło jednak inaczej. Po przemówieniu węgierskiego gościa głos zabrał Sławik. Wówczas odpowiedziałem po niemiecku, wspominał redaktor Gazety Robotniczej, bo to jest opis samego Sławika, bo i on tym językiem przemawiał, że jeszcze kilka miesięcy pobytu, a wszyscy rozleniwimy się, bo nie ma co robić i rozpijemy się, bo nasi gospodarze węgierscy są tacy gościnni. Jak mi później opowiadał Antal, był to pierwszy przypadek krytyki ze strony uchodźców. Podkreśliłem jeszcze, że musimy nasze siły pomnażać, by po powrocie do kraju czeka nas ciężka praca, odbudowa zniszczonych przez hitlerowców miast i fabryk. Węgier rzeczywiście był zdziwiony taką śmiałością i stanowczą postawą polskiego uchodźcy. Sławek powiedział mi wtedy, relacjonował, że Polaków nie mogło zadowolić jego słowa. Ta wojna nieprędko się skończy, ale my tę wojnę wygramy, podkreślił. No więc właśnie, następuje zderzenie dwóch osobowości, następuje zderzenie dwóch ludzi. I co jest efektem tego zderzenia? Czy jest konflikt, czy jest obraza, czy może coś innego?
Rzeczywiście spotkanie tych dwóch osób jest wyjątkowe, bo można powiedzieć zaważyło na losach Henryka Sławika no, w sposób ostateczny, to tak można powiedzieć. Sławik, podobnie jak tysiące polskich uchodźców, zamierzał dotrzeć do Francji. Być może chciał wstąpić do wojska, chociaż to się zastanawia, wówczas miał 40-45 lat. Znalazł na emigracji we Francji, później w Anglii znalazło się sporo wybitnych działaczy socjalistycznych. Może chciał się przyłączyć do tych działaczy na Zachodzie. Znalazł się tam między innymi Jan Stańczyk, wieloletni minister w rządzie Sikorskiego. To jest istotna postać, minister opieki społecznej. I Sławik chciał też, podejrzewam, dotrzeć do Francji, żeby w ten sposób działać. No ale los, opatrzność zrządziły inaczej. Rzeczywiście dochodzi do wyjątkowego spotkania dwóch osób o różnej historii. Różnej, ale w pewnych aspektach podobnej. O Sławiku to już mówiliśmy, o jego działalności przedwojennej. Józef Antal, dwa lata od niego młodszy, wysoki urzędnik węgierskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pochodzący z rodziny szlacheckiej o tradycjach takich niepodległościowych, bardzo, bardzo takich szerokich. Wysoki urzędnik, absolwent prawa, który również jak Sławik, bo to trzeba wspomnieć, o tym nie mówiliśmy, Sławik jako poddany cesarstwa, cesarza niemieckiego, walczył w czasie I wojny światowej i był jeńcem. To też wpłynęło pewnie na jego postawę w czasie II wojny światowej. Był w obozie na Syberii, spędził tam prawie 3 lata, ponad 3 lata. Wrócił w 18 roku. Józef Antal również walczył na frontach I wojny światowej i został jeńcem również w Rosji. I tutaj była, można powiedzieć, taki punkt styczny obu tych postaci. No ale samo spotkanie, szanowni państwo, no, Antal objeżdża, wyznaczony przez rząd Królestwa Węgier do organizowania opieki nad tysiącami polskich uchodźców, objeżdża te obozy i spotyka człowieka, który mówi trochę inaczej niż dotychczasowi Polacy. I coś, proszę państwa, stało się, że właściwie błyskawicznie Antal decyduje, że taki człowiek od razu może stać na czele komitetu, który będzie ze strony polskiej koordynował pracę i współpracował z nim. Oczywiście Antal zdawał sobie z konotacji politycznych, od razu dowiedział się, że Sławik jest socjalistą, co na wówczas można powiedzieć wręcz półfeudalnych Węgrzech, no nie było jakimś plusem, a wręcz przeciwnie, było takim ujemnym balastem. Ale to nie przeszkodziło temu, że właściwie po kilku godzinach Sławik błyskawicznie znajduje się w Budapeszcie. Czyli można powiedzieć, że taki Antal go natychmiast bierze. Ta współpraca rozwijała się znakomicie od początku i bardzo szybko zmieniła się przyjaźń. I tutaj wracam do wspomnianej przeze mnie postaci. Otóż po pierwsze Antal musiał przeforsować kandydaturę socjalisty po stronie węgierskiej, ale jednocześnie kandydatura Henryka Sławika na szefa komitetu, który miał zajmować się całością spraw uchodźczych, musiała też mieć akceptację strony polskiej. Tutaj kluczowa była pozycja wspomnianego przeze mnie Jana Stańczyka, ministra w rządzie Sikorskiego, ministra opieki społecznej i dobrego kolegi partyjnego z okresu międzywojennego Sławika, bowiem Stańczyk działał w Krakowie, też w Zagłębiu Dąbrowskim, też wielokrotnie bywał na Górnym Śląsku. No i tak by te dwie rzeczy się zbiegły. Po pierwsze zainteresowanie strony węgierskiej, no oczywiście tutaj błyskawiczna decyzja Antala, no a po drugie poparcie strony polskiej. A nie było to bez znaczenia, bo Sławik, to jest kolejna sprawa, która mnie dosyć zaskoczyła w trakcie badań nad książką, stopień konfliktu wśród polskiego uchodźstwa. Bo to jest no, nawet powiedziałbym porażające. No mamy sytuację tutaj tragiczną, dramatyczną. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi ucieka na Węgry, a ten stopień zacietrzewienia tej emigracji był no, olbrzymi. I to pokazuje już właściwie początek pracy Sławika. Otóż nie objąłby tego stanowiska, bo już nastąpiły gwałtowne protesty ze strony poselstwa polskiego i konsulatu. A trzeba tu powiedzieć, że to była taka sytuacja specyficzna, bowiem rząd Sikorskiego, no wiadomo, wywodzący się z kręgów opozycyjnych z okresu międzywojennego, nie mógł z różnych przyczyn geopolitycznych odwołać posłów polskich, którzy funkcjonowali w kilku krajach, z tej prostej przyczyny, że w tak skomplikowanej sytuacji politycznej, a szczególnie na Węgrzech, nowy poseł mógłby zostać w ogóle nieprzyjęty i nieuznany przez rząd. To oczywiście Węgrzy chcieliby uznać, ale pod wpływem nacisków III Rzeszy taki poseł mógłby być nieprzyjęty. No i Leon Orłowski, mówimy tutaj o pośle RP na Węgrzech, był bardzo nieprzychylnie nastawiony do socjalisty, do Henryka Sławika. I cały ten 40 rok to okres potyczek takich, można powiedzieć, między Sławikiem a poselstwem. Nie wchodząc tu szczegóły, to tutaj ja tutaj te różne konflikty mi zajęły w książce chyba może 150 stron. To pokazuje skalę tych działań. Myślę, że połowę energii Sławik w 40 roku stracił na walkę z swoimi przeciwnikami polskimi politycznymi, a nie na tą realną pracę, co to oczywiście pewnie było ze szkolą dla jego działalności opiekuńczej. No ale Sławik dzięki wsparciu Antala no i tej protekcji Jana Stańczyka obejmuje stanowisko prezesa Komitetu Obywatelskiego dla spraw opieki nad polskimi uchodźcami na Węgrzech, rozpoczyna szeroką działalność. Tu trzeba powiedzieć w bardzo trudnych warunkach, no i wewnętrznych, i geopolitycznych.
Panie doktorze, cieszę się, że pan wspomniał o tym polskim piekiełku, bo to rzeczywiście, wydaje mi się, jest temat niezwykle istotny, jeżeli uzmysłowimy sobie skalę problemu właśnie polskiego uchodźstwa. które musi się jakoś umieć ze sobą dogadać najzwyczajniej w świecie. Musi umieć zacząć ze sobą rozmawiać i porozumiewać się. Ale skoro już Pan o tym wspomniał, to zostawmy. Natomiast mnie by interesowała właśnie sprawa, ta niezwykle skomplikowana sprawa stosunków węgiersko-niemieckich, które rzutują przecież na to, czy Sławik może pewne rzeczy legalnie wykonywać, jakie ma wsparcie finansowe od rządu węgierskiego i czy je ma, jak wygląda na przykład ewakuacja polskiej ludności z Węgier. Ja bym chciała, gdyby mógł Pan tak krótko powiedzieć na temat właśnie tej sytuacji geopolitycznej odnoszącej się do współpracy, tak, do porozumienia zawartego przez Węgrów z Niemcami.
Tak, no to jest pewien paradoks. Tu trzeba wrócić w kilku słowach do okresu międzywojennego. No, załamanie się monarchii habsburskiej, koniec I wojny światowej przyniósł dwa skrajne doświadczenia dla narodu polskiego i węgierskiego. Otóż Polacy odzyskali niepodległość, natomiast Węgrzy między 18 a 20 rokiem po pierwsze zostali przeorani krótkotrwałą rewolucją, na szczęście dla nich bolszewicką, a po drugie ponieśli olbrzymie straty na podstawie traktatu w Trianon, kiedy stracili około 60% terytorium i 2/3 ludności. No i ich nadrzędnym celem była rewizja postanowień traktatu wersalskiego, no a w interesie Polski leżało utrzymanie tych postanowień, bo to można powiedzieć, na tej podstawie Polska odzyskała niepodległość. No i mimo tego, że te dwa państwa były w przeciwstawnych obozach politycznych, to szczególnie ostry wydźwięk zaczęło mieć bezpośrednio przed wybuchem II wojny światowej, a także szczególnie w czasie pierwszych tygodni, bowiem Niemcy wielokrotnie zażądali od strony węgierskiej zgody na przemarsz, przewóz wojsk niemieckich, żeby otoczyć, tak powiem, najkrócej Polskę od południa. Była to kluczowa sprawa, bo dzięki temu, że granica polsko-węgierska była od marca 1939 roku, po prostu tysiące polskich uchodźców mogło uciec na Węgry, do Rumunii, wiadomo, wyjechały władze polskie. Węgrzy, narażając interesy własne, zdecydowanie odmówili. Podkreślali wielokrotnie, że oczywiście są w ścisłym sojuszu z III Rzeszą, ale biorąc pod uwagę wielowiekową przyjaźń polsko-węgierską, nie mogą aktywnie uczestniczyć w konflikcie przeciwko Polakom. No i to oczywiście tu przede wszystkim postawa samego regenta Horthyego, który był, no, można powiedzieć, przyjacielem wielkim Polaków, ale też trzeba wskazać tutaj na dwie wybitne postaci węgierskiej sceny politycznej, na premiera Pála Telekiego. Bez decyzji, bez wsparcia którego tej takiej polityki propolskiej by nie było. Notabene był on również premierem w 20 roku, kiedy Węgrzy wspomogli Polaków amunicją. Dzięki temu udało się przegonić bolszewików niemalże spod Warszawy. W związku z tym to była pomoc kluczowa, niezwykle istotna. Pál Teleki i trzecia osoba, minister spraw wewnętrznych, szara eminencja węgierskiej polityki, Ferenc Keresztes Fischer, który był przełożonym bezpośrednim Józefa Antala. I są te trzy postaci, a szczególnie tutaj właśnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ferenc Keresztes Fischer i Antal, którzy organizowali tą pomoc. A sytuacja wewnętrzna również była bardzo skomplikowana, bowiem wśród Węgrów również było wielu proniemiecko nastawionych polityków. Mam tu na myśli również szczególnie tych związanych z kręgami wojskowymi. Ona na Węgrzech była duża mniejszość niemiecka i w tej sytuacji bardzo skomplikowanej, również wewnętrznej sytuacji geopolitycznej, Sławik Antal musieli działać w ten sposób, żeby nie narażać interesów węgierskich, ale maksymalnie starać się chronić Polaków. I też tutaj kluczowa decyzja była taka, żeby ten problem uchodźców polskich od razu potraktować jako sprawę społeczną, nie polityczną. Czyli Węgrzy robili wszystko, żeby zdusić maksymalnie jakby emocje polityczne wokół tego, a nie było to łatwe, bo oczywiście hitlerowcy Niemcy mieli wśród Węgrów dużo agentów i właściwie od pierwszych dni poselstwo niemieckie na Węgrzech wystosowuje takie noty dyplomatyczne, protesty przeciwko przyjmowaniu uchodźców, a szczególnie uchodźców też mieli informację, że wśród tych uchodźców znajdują się polscy Żydzi. I to właściwie to, jeżeli patrzymy na historię polskiego uchodźstwa na Węgrzech, to przez kilka lat to jest cykliczne protesty strony niemieckiej. Protesty te są coraz silniejsze wraz z wzrostem pozycji III Rzeszy, z sukcesami szczególnie na Zachodzie, bo sytuacja, można powiedzieć, w 1939 roku, a po klęsce Francji była znacznie gorsza uchodźców. Oczywiście tych uchodźców polskich na Węgrzech wówczas było już znacznie mniej, bo z tych kilkudziesięciu tysięcy w 1940 roku tam powstało kilkanaście tysięcy. To nie była oczywiście liczba też statyczna, bo niektórzy wyjeżdżali później przez Bliski Wschód, inni docierali z Polski, ale tam kilkanaście tysięcy uchodźców od 40 roku ciągle było. No a te naciski niemieckie były na tyle silne i tu trzeba podkreślić, to ta sprawa mniej znana, że pod wpływem działań kontrwywiadu węgierskiego, który był opanowany przez oficerów takich nastawionych proniemiecko i w efekcie takiej poważnej wsypy, chodziło tu o ewakuację żołnierzy polskich na zachód, Sławik w 1941 roku, również kilku jego współpracowników został internowany. Mhm. Można powiedzieć, był w takim obozie przymknięty, ja jeszcze tłumaczę, na co to polegało, że takie słowa używam, półtora roku, bowiem na początku był proces polegający na tym, że został on oskarżony o nadużywanie swojej władzy, że tylko nie skupiał się na działalności oficjalnej, socjalnej, ale również uczestniczył w ewakuacji tajnej żołnierzy polskich na zachód. Sławik został uniewinniony, ale na skutek nacisków dalszych niemieckich został internowany. No ale Antal i jego współpracownicy doprowadzili do takiej sytuacji, że Sławik z tego obozu internowania, czyli po prostu musiał wyjechać w inne miejsce poza obóz internowania, czyli po prostu do innej miejscowości musiał wyjechać, poza Budapeszt. Kierował pracami komitetu, ale jakby nie mógł przebywać w Budapeszcie przez kilkanaście miesięcy. To było takie dosyć poważne utrudnienie, ale to pokazuje, że te wpływy niemieckie były coraz silniejsze. No oczywiście tutaj cezurę zasadniczą stanowi marzec 1944 roku, kiedy Niemcy już bardzo niepewni postawy swojego węgierskiego sojusznika wkraczają na teren Królestwa Węgier, no i zaczęła się już wtedy sytuacja dramatyczna. A Sławik też miał udział, można powiedzieć, taki w 1943 roku w takiej dużej, można powiedzieć, polityce światowej, nawet można by powiedział, bo pośredniczył w pewnym stopniu w rozmowach między rządem węgierskim a aliantami, czyli wskazywał na pewne kontakty, bo w 1943 roku Węgrzy już próbowali, jakby można powiedzieć, się wyrwać z tego sojuszu z trzecią Rzeszą. Podjęto tajne negocjacje w kilku miejscach z aliantami, za pośrednictwem dyplomatów w Portugalii, w Turcji. No i Sławik miał pewien udział też, bo doszło wówczas do jego tajnego spotkania z ministrem spraw wewnętrznych i on wskazywał na też polityków polskich, którymi strona węgierska może rozmawiać. Czyli można powiedzieć, zwróćcie Państwo uwagę, od tej biednej chaty chłopskiej, człowieka niewykształconego na Górnym Śląsku, do tych jednak salonów, najwyższych salonów węgierskich. No była to daleka droga, tak naprawdę, bardzo daleka droga.
Mm-hmm. No właśnie, a jak gdybyśmy mieli wskazać takie podstawowe obszary działalności Sławika na Węgrzech w ramach jego prezesury w Komitecie Obywatelskim, bo będziemy mieli tu na pewno dwa podstawowe kręgi, krąg legalny i nielegalny. I za ten nielegalny w pewnym sensie trafia do tego obozu, tak? Czy też jest internowany, bo mamy tutaj fałszowanie dokumentów, czy też zmianę tożsamości poszczególnych osób, obracanie walutą obcą, nawet jakiś taki absurdalny zarzut się pojawił. No nie zmienia to faktu, że on balansuje, że on przez cały czas stąpa po bardzo kruchym lodzie, i ma tego świadomość, że i z jednej i z drugiej strony jest jakaś krawędź, która może go doprowadzić do upadku, no ale kroczy nią konsekwentnie. Które obszary, Pana zdaniem, należałoby tutaj wybić, wskazać, jeżeli chodzi o ten komitet, tak jak powiedziałam, w dwóch tych przenikających się kręgach?
Tak, no podstawowe znaczenie to była jednak działalność, w pierwszym okresie działalność jawna, czyli należało zorganizować tę podstawową opiekę nad tysiącami uchodźców cywilnych, bo trzeba powiedzieć, to czy warto rozróżnić, że wśród tych kilkudziesięciu tysięcy uchodźców na Węgrzech, większość to byli oficerowie żołnierze, no, często to byli oficerowie rezerwy, ale jakby nimi Sławik bezpośrednio się nie zajmował, skupiał się na ludności cywilnej. Zakres działania komitetu był bardzo szeroki, bo od zapewnienia tych spraw podstawowych, czyli dachu nad głową, zapewnienia ubrań, jakichś podstawowych zasiłków, organizowanie opieki zdrowotnej, czyli te kluczowe kwestie. A tak się pechowo złożyło, że zima z 1939 na 1940 była bardzo ostra na Węgrzech. Nawet sobie Węgrzy tak smutnie żartowali, że bratankowie z północy przynieśli im mróz i śnieg, bo gdzieniegdzie nawet lód na Dunaju był aż do kwietnia, co się dawno już wówczas nie zdarzyło. Czyli to był pierwszy taki zakres opieki tych spraw podstawowych. Z biegiem czasu tych uchodźców było mniej, ale trzeba było nastawić się na taki długofalowy pobyt, bo też wielu uchodźców traktowało ten pobyt bardzo tymczasowo na początku i wielu wierzyło, że wojna będzie trwać krótko i szybko do Polski wrócą. Oczywiście po klęsce Francji to już te rachuby zostały, jakby już zanikły, niestety skończyły się. trzeba się nastawić na taką długofalową działalność. I tutaj Sławik wraz z Antalem mieli duże sukcesy w organizowaniu na przykład szkolnictwa polskiego. Doskonale działająca szkoła polska Balaton Boglar, gdzie młodzież polska, to łącznie mówimy o kilkuset osobach, mogła się swobodnie uczyć. Właściwie w pewnym momencie była to jedyna jawnie działająca szkoła na całym obszarze kontynentu polskiego, europejskiego, można powiedzieć, polska szkoła. No, kilkuset uczniów, uczennic, 200 czy 300 osób, dokładnie teraz Państwu nie przytoczę, zdało maturę, czyli można powiedzieć, sytuacja wręcz wyjątkowa. Organizowanie życia kulturalnego, te wszystkie przedsięwzięcia, które mogły poprawić kondycję psychiczną uchodźców, bo ta też nie była najlepsza, też zdarzały się samobójstwa, różne choroby psychiczne, inne problemy związane z pobytem na emigracji, z niepewnością o los swój, o los rodziny pozostałej w kraju. Te wszystkie czynniki były bardzo skomplikowane i tutaj Sławik organizował tą działalność taką jawną. Nie była to działalność spektakularna, ale to była po prostu organiczna praca, codzienna tak naprawdę. Taka. No, ja miał tutaj doświadczenie, bo i Antal, który w okresie międzywojennym też zajmował się, warto wspomnieć, działalnością społeczną, był jednym z autorów takiej gruntownej reformy systemu opieki społecznej węgierskiego, tak zwanej normy egejskiej, która spowodowała jakby powstanie nowoczesnego systemu opieki. To była ta działalność jawna, ale druga działalność, oczywiście, o której Pani wspomniała, to działalność tajna i to mniej działalność o charakterze wojskowym. Sławik miał pewien udział w organizowaniu tych przerzutów żołnierzy na zachód i o to został oskarżony, ale to nie była moim zdaniem jego kluczowa działalność, taka tajna, bowiem od początku skupił się na czym innym, na akcji ratowania polskich Żydów razem z Antalem. Od początku tego roku we współpracy z duszpasterstwem polskim, z księżmi polskimi, tu warto podkreślić, o czym mówiliśmy, Sławik jako zdecydowany antyklerykał, bardzo dobrze współpracuje z księżmi, z duchownymi. Od 40 roku wręcz na masową skalę zaczęto wytwarzać fałszywe dokumenty dla polskich Żydów, którzy znaleźli schronienie na Węgrzech. Można powiedzieć, do 44 roku takie fałszywe dokumenty to było takie podświetlenie bezpieczeństwa. Bo Węgrzy, a trzeba powiedzieć, że na Węgrzech już od 39 roku obowiązywały ustawy antyżydowskie pod wpływem też III Rzeszy, ale też pod wpływem antysemitów, których na Węgrzech też nie brakowało. Te ustawy antyżydowskie i po prostu według tych zapisów osoby pochodzenia żydowskiego nie mogły przebywać z innych krajów na terenie Węgier. I te osoby teoretycznie powinny być od razu odsyłane, deportowane do Polski, jak to się dla nich kończyło, bo takie praktyki się zdarzały, to wiemy, na ogół się skończyły bardzo, bardzo tragicznie. I ta akcja ratowania polskich Żydów polegająca na wytwarzaniu fałszywych dokumentów była nie do przecenienia. I tu oczywiście Sławik i Anta od razu wiedzieli, że szczególnie tutaj no jest to bardzo kruchy lód, no, który się może bardzo szybko załamać. No i rzeczywiście tutaj przeskakując do 1944 roku, obaj trafiają w ręce gestapo. No i śledztwo toczy się właśnie w tym kierunku, żeby udowodnić winę obu mężczyzn, udział szczególnie Antala w akcji ratowania polskich Żydów. Bo ta działalność jawna komitetu, no można powiedzieć, tutaj to nie było problemów, ale ta działalność była tajna. I trzeba powiedzieć, od początku obaj zachowywali, jak to się dało, bezpieczeństwo, bo dużo dokumentów, i to jest oczywiście problem dla historyka. Większość spraw zostało, jak to wspominała współpracowniczka Sławika Antala, pani Pielok, Stefania Pielok, w rozmowie z Grzegorzem Łupczykiem. Wiele tych spraw załatwiane było bez dokumentów, po prostu tak na słowo. A niestety, też część dokumentów została zniszczona przez Antala w 1944 roku. I to jest drugi problem dla mnie, dla osoby, która odtwarzała dzieje Sławika na Węgrzech, bowiem Antal, wiedząc, że Niemcy wkraczają w 1944 roku, miał informację jako wysoki urzędnik, odpowiednio wcześnie, spalił znaczną część dokumentów w swoim domu, w biurze, aby one nie wpadły w ręce Niemców. A z kolei resztki dokumentów Komitetu Obywatelskiego, te jawne, zostały zajęte przez Niemców, siedziba komitetu została zajęta w 1944 roku i one zginęły, też te dokumenty. Prawdopodobnie gdzieś zostały wywiezione do Niemiec albo spalone po prostu w trakcie różnych perturbacji. Ale to oczywiście nie znaczy, że historyk jest bezradny, no, bowiem Sławik pisał raporty, pisał sporo pism, różnych listów, różnych dokumentów, które wysyłał do różnych swoich współpracowników. Ta baza niestety była bardzo rozproszona, też to spowodowało, że ta praca nad biografią dosyć długo trwała, ale dzięki temu udało się odtworzyć sporo tych działań Sławika. Paradoksalnie niestety nie ma dużo źródeł do tej działalności związanej z akcją ratowania polskich Żydów.
Tu właśnie chciałam się zapytać, bo Pan przedstawia te szacunki, ale żeby nasi widzowie mieli świadomość skali, jaką ta pomoc przybrała i cała ta akcja. No właśnie, o ilu osobach mówimy? O ilu osobach mówimy, które zostały uratowane dzięki aktywnemu działaniu Józefa Antala i Henryka Sławika?
Tutaj przede wszystkim opieramy się na szacunkach wskazania Henryka Zwicimmermana, jak wspomniałem, współpracownika Sławika w 1943-1944 roku. Otóż Zimmermann mówił, że obaj mężczyźni, czyli Antal i Sławik, uratowali co najmniej 5 tysięcy osób. Co najmniej 5 tysięcy osób, a być może było to więcej. Czyli tutaj, wiecie Państwo, trudno też stawiać na szali jedno życie i tysiąc uratowanych istnień, czy 5 tysięcy, bo każde uratowane życie jest bezcenne, no ale biorąc pod uwagę rzeczywiście nawet takie te dane liczbowe, jest to dane twarde, bo jak mówię, nie ma tutaj szczegółowych danych, ale to stawia Sławika Antala wśród tym szeregu sprawiedliwych wśród narodów, tym największych tak naprawdę. Być może to było więcej osób. Sam Antal w swoich wspomnieniach, w jakichś enuncjacjach powojennych mówił nawet o liczbie ponad 10 tysięcy. Pojawia się również liczba 7 tysięcy osób uratowanych. Są tu pewne rozbieżności. Biorąc pod uwagę liczbę wszystkich uchodźców polskich na terenie Królestwa Węgier, wydaje mi się, że to można tutaj wskazać te liczby między 5 a 7 tysięcy osób, które zostały uratowane przez Sławika Antala i ich najbliższych współpracowników. Czyli można powiedzieć, że to kolosalna, wspaniała praca wykonana w tym okresie.
A gdyby mógł Pan nam już, zbliżamy się do końca naszego spotkania, przybliżyć okoliczności śmierci Henryka Sławika, bo powiedział Pan, że dostał się w ręce gestapo, stał się to na terenie Węgier. Dodajmy, że on miał paszport dla siebie i dla swojej żony, dla swojej córki, miał paszport szwajcarski, mógł Węgry opuścić w miarę bezpiecznie. Ta propozycja była mu wielokrotnie składana. Co się takiego stało, co zaważyło, że Sławik pozostał na terenie Węgier i jego historia skończyła się w tak tragiczny sposób?
Tak. Żona z córką docierają na Węgry pod koniec 1943 roku dzięki tej współpracy, pomocy węgierskich przyjaciół. No, Sławik nie widział się z nimi od sierpnia 1939 roku i niestety szczęście rodziny trwało bardzo krótko. W marcu 1944 roku na Węgry wkraczają wojska niemieckie. Sławik i jego rodzina muszą się od początku ukrywać. Antal też wraca z swojej rodzinnej strony pod Wesprem, tam się stara ukryć, no ale niestety trwa to dosyć krótko. Sławik zostaje aresztowany. Następuje to w lipcu 1944 roku. Prawdopodobnie na skutek denuncjacji jednego z polskich uczniów. To też taki smutny element całej historii. Prawdopodobnie na skutek denuncjacji tego ucznia trafia w ręce gestapo, jest więziony w Budapeszcie. Kilka tygodni wcześniej zostaje również zatrzymany Antal, czyli przebywają w tym samym więzieniu w Budapeszcie. Niestety również zostaje aresztowana żona Henryka Sławika, Jadwiga. Sławik nie zgodził się na wyjazd do Szwajcarii, bowiem tą informację mam z przekazów rodziny Sławika. Powiedział, że nie może zostawić tych osób, które zostały powierzone jego opiece. Czyli trudno to oceniać tutaj, to jest dramatyczny wybór. Być może ta rodzina ocalałaby w Szwajcarii po prostu. No, ale tak się stało, że Sławik został. W Budapeszcie zostaje poddany brutalnemu śledztwu. Od razu wie, że on, jego najbliżsi współpracownicy, bo do tego więzienia też trafiają jego pracownicy z Komitetu Obywatelskiego, również Edmund Kwietowicz, konsul, można powiedzieć, polski wówczas na Węgrzech, szef placówki był takiej konspiracji cywilnej. Polacy mieli świadomość, że po prostu z tego więzienia nie wyjdą. To niestety taką mieli świadomość i ta informacja została przekazana Antalowi, bowiem w więzieniu, że nie ma się do niczego przyznawać, że Sławik wszystko bierze na siebie. No i rzeczywiście po brutalnym śledztwie, po torturach dochodzi do konfrontacji Henryka Sławika z Antalem w jednym pomieszczeniu. Sławik mówi, że Antal jest, przysługującym go oficerom, że Antal jest niewinny. Według relacji Antala zostaje gdzieś wprowadzony, wraca ciężko pobity. Powtarza to swoją relację. I to było ostatnie spotkanie Sławika Antala. Antal do swojej śmierci w 1974 roku ze łzami w oczach wspominał to ostatnie spotkanie. Wspominał również, że Sławik w swoich ostatnich słowach szepnął mu: tak płaci Polska. czyli za tą, tak płaci Polska za tą pomoc, którą Węgrzy ofiarowali Polakom w czasie II wojny światowej. No, symboliczne bardzo słowa, wstrząsające, można powiedzieć, w swoim wymiarze, co tutaj dużo więcej komentować. Ostatecznie Antal zostaje wypuszczony, a Sławik ze swoimi współpracownikami trafia pod koniec sierpnia do obozu Mauthausen-Gusen i tak zostaje 23 sierpnia powieszony, zapisał, został zachowany taki zapis księgi egzekucyjnej, to tam jest precyzyjnie właściwie odnotowany co do minuty, kiedy człowiek ginie, Henryk Sławik, kilku jego najbliższych współpracowników. Żona trafia do obozu w Ravensbrück, na szczęście przeżyła ten obóz. Córka Krysia, początkowo ukrywana u węgierskich przyjaciół Sławika Antala, później na skutek różnych perturbacji przez ponad rok błąkała się na Węgrzech. Mamy koniec wojny. Żona Sławika zostaje ocalona, wraca do Katowic, ale nie wie, co się dzieje z córką. A z kolei Antal, na szczęście po różnych też perturbacjach, które Państwo mogą znaleźć na kartach mojej książki, wraca do Budapesztu. Po wojnie zostaje ministrem do spraw odbudowy kraju. No i zaczyna poszukiwać. Wie, że Sławik nie przeżył, a zaczyna poszukiwać Krysi, córki Henryka Sławika. I to też takie wydarzenie bardzo wyjątkowe. W 1946, koniec 1945 roku, Krysia znajdowała się pod opieką jednego z gospodarzy węgierskich. No i ten gospodarz węgierski usłyszał w radio, że jest poszukiwana córka Henryka Sławika, Krysia coś skojarzył. No, zgłosił się na policję, Krysia została zawieziona do Antala, on skontaktował się z samą Polską, no i córka Sławika dotarła, wróciła do Katowic.
Mm-hmm. Tak, to są niezwykle skomplikowane losy po prostu Polaków, czy też ludzi, którzy doświadczyli tego, co dzieje się w czasie II wojny światowej. Ja myślę, że dla wszystkich osób zainteresowanych nie tylko historią samego Henryka Sławika, ale również historią ruchu socjalistycznego, historią Górnego Śląska, bo przecież na kartach tej książki znajdziemy sporo informacji o regionie, o jego specyfice i o tym, co się tam działo. Ale myślę sobie, że przede wszystkim o tym, co działo się na Węgrzech od roku 1939 do roku 1944 w kontekście polskich uchodźców, w kontekście tego, jak można ratować tysiące ludzi w rozsądny, spokojny, bezkonfliktowy sposób, taki gabinetowy. Dla wszystkich osób ta książka może być cenna, które są zainteresowane historią polskiej dyplomacji. Bo ta książka pokazuje, że właśnie taka rozwaga, takie dyskusje w kuluarach, nieformalne często, niespisane, po których nie zostają protokoły sążniste, ma ogromne znaczenie. Kultura osobista, komunikatywność, szczerość i odpowiedzialność przede wszystkim za to, co mówimy i za to, co robimy. To dla takich osób jest ta książka. Czy jest tutaj Henryk Sławik jako człowiek? Można go wyłuskać. Mi osobiście troszkę zabrakło takiej krwistości, takiej cielesności tego człowieka. A czy on sobie lubił zapalić, a czy on lubił potańczyć? Ale waga tej książki na pewno jest ogromna. I to, że ja nie znalazłam tego życia takiego Henryka Sławika, to na pewno jej nie przekreśla. Ja bym chciała na koniec przytoczyć zdanie, które napisał Henryk Sławik, a myślę, że ono jest niezwykle aktualne zawsze i dzisiaj również. Nie wolno nam powtarzać błędów przeszłości, siać niechęci czy nienawiści wśród własnych obywateli. Tragedia naszego narodu winna nauczyć nas szanować człowieka we współobywatelu. Ja bym chciała życzyć sobie i Państwu, żebyśmy ten szacunek wobec własnych obywateli odczuwali, żebyśmy tej nienawiści nie siali i jakoś wspólnie tworzyli dobrą, bezpieczną rzeczywistość. Tradycją naszego spotkania, tradycją Salonu Książki Biograficznej jest przekazanie dwóch egzemplarzy naszym widzom, ale żeby taką książkę otrzymać, trzeba odpowiedzieć na dwa bardzo trudne pytania. Ja myślę, że uważny widz nie będzie miał z tym najmniejszego problemu. Pierwsze pytanie pozwolę sobie sformułować następująco. W jakiej gazecie pracował Henryk Sławik w okresie międzywojennym? Był w tej gazecie redaktorem odpowiedzialnym, był później tej gazety redaktorem naczelnym. Prosimy o podanie tej nazwy. I chciałabym prosić o odpowiedź na pytanie, jakim medalem został wyróżniony pośmiertnie Henryk Sławik? Jest to odznaczenie przyznawane przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie. Dwie pierwsze osoby, które udzielą na naszym profilu facebookowym takie odpowiedzi, uzyskają cenną biografię Henryka Sławika. Bardzo panie doktorze dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że piękna pogoda w Katowicach. I cieszę się za poświęcony czas i za to, że mogliśmy tak sobie właśnie o Henryku Słowiku podyskutować. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Do widzenia.
Thank you.